Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Adam Sosnowski. Bo dziwne pytania pan Adam Sosnowski mi tu zadaje. Panie Stanisławie, po pierwsze, dlaczego mikrocefale nie mogą liczyć więcej jak do 1000? A kto panu tak powiedział, panie Sosnowski, że nie więcej jak do 1000? Jeśli chodzi o subwencje budżetowe, to mogą liczyć nawet do miliona, czy do milionów, czy do miliardów nawet można się doliczyć, jak subwencja jest sowita. O, także na przykład pan Owsiak dostaje subwencję z różnych spółek Skarbu Państwa, od Orlenu dostał, od grupy PZU dostał, no to parę, po parę milionów, to on musi liczyć do miliona co najmniej, a może nawet więcej. Także nie wiem, skąd pan czerpie takie wiadomości i tu mi takie pytania zadaje. Drugie pytanie. Czego nie może doczekać się trzecie pokolenie łubowców? No nie wiem czego, proszę pana, być może potomstwa się nie może doczekać, bo tu jak się tutaj przejęło tymi ideami, że wszystkie postępowe panie się skrobały, no to być może nie może się doczekać potomstwa trzecie pokolenie łubowców. No i wreszcie, kto jest przykładem starej Kiejkutki? No tutaj dobrym przykładem starej Kiejkutki jest ta pani, co jako była, że tak powiem, konfidentką, to takie małżeństwo było, konfidentów nasłane do obstawiania księdza Blachnickiego. I jak ksiądz Blachnicki się zorientował, że został przez nich tutaj obstawiony z ramienia starych Kiejkutów, no to oni go otruli. To oni go otruli. I teraz ta pani to nawet tam wielkie usługi wyświadczała panu prezydentowi Trzaskowskiemu, który nawiasem mówiąc też jest synem konfidentki Służby Bezpieczeństwa, co prawda nie starych Kiejkutów, chociaż diabli wiedzą, komu tam ona się wysługiwała, mamusia pana Rafała Trzaskowskiego, czy starym Kiejkutom, czy Służbie Bezpieczeństwa, ale tak czy owak, więc swój ciągnie do swego po swoje, jak mówiło się przed wojną w środowiskach antysemickich. No i tu nic, to, że pan akurat, pan Rafał Trzaskowski otoczył tę damę swoją protekcją, to nikogo nie powinno dziwić. Swój do swego po swoje. Pan Łukasz Krasowski. Panie redaktorze, ostatnio zadałem pytanie o to, kto mógłby przekonać bezpieczniaków do przejścia na polską stronę i podał pan znany przykład Węgier. Czy wobec tego musimy czekać, aż dojdziemy do tak niekorzystnej sytuacji, jak mieli Węgrzy, żeby coś się zmieniło? A może jest jakiś inny sposób na przekonanie bezpieki i kto musiałby się zająć jego realizacją? No jest taki sposób. Żeby tę bezpiekę tutaj CIA, Centralna Agencja Wywiadowcza przekonała, no nie wiem, to teoretycznie jest to możliwe, żeby przekonała tych bezpieczniaków, tam starych Kiejkutów i tych innych szubrawców, że wiecie, rozumiecie, Kiejkuty, wy tu kierujcie się polskim interesem, odtąd wy się kierujcie polskim interesem państwowym, nawet nie amerykańskim, tylko polskim, bo inaczej będzie z wami brzydka sprawa. No to myślę, żeby to ich by mogło przekonać, a sądzę, że no nawet to, co prawda, byłoby to ze strony CIA bardzo wielkoduszne działanie i ze strony amerykańskiej, no ale to teoretycznie jest to możliwe. W związku z tym no, jest to lepsza alternatywa niż taka, żeby ich pozabijać. Armok. Panie Stanisławie, prosta matematyka wskazuje, że Rafciowi czoła stawić może tylko Nawrocki. I to tylko wtedy, kiedy Konfederacja stanie za nim murem. No, chyba że Trump podłoży Rafciowi nogę jakimś sposobem. Pytanie pierwsze. Czy nie uważa pan, że na obecną chwilę i już od 2023 Konfederacja to swoisty brud za paznokciami nie tylko dla Kaczyńskiego i jego kota, ale i dla dużej części Polaków, bo to częściowo przez Konfederację i ich parcie do stołków mamy rządy Tuska i tego konsekwencje. No proszę pana, widzę, że pan jest zwolennikiem tego, że wszyscy Polacy bez względu na zapatrywania polityczne mają się poświęcać dla Jarosława Kaczyńskiego i jego bandy złodziei. No to można tak myśleć. Ja nie podzielam tego punktu widzenia. Uważam, że Konfederacja, tam w Konfederacji są duże dziewczynki i duzi chłopcy i rodzice im pozwolili politykować na własną rękę, bez pytania Jarosława Kaczyńskiego. I dobrze by było, gdyby pan sobie z tego zdał sprawę, że nie wszyscy mają, nie ma takiej ustawy w Polsce, która by nakazywała wszystkim poświęcanie się dla Jarosława Kaczyńskiego i jego bandy złodziei. Takiej ustawy nie ma. Drugie pytanie. Czy nie wydaje się panu, że jako wyborcy spragnieni normalności próbujemy teraz desperacko wybrać Nawrockiego i odwrócić głupotę jebania PiS z 2023 roku, odsuwania ich od władzy, a także w pewnej formie odebrać stołki Konfederacji, która przesunęła się do centrum, żeby komuś tam wywracać stolik, a skończyło się na wywracaniu całej Polski rządami Tuska. Dziękuję i życzę wesołych świąt i wszystkiego dobrego. No nie wiem, kogo ma pan na myśli, mówiąc o wyborcach spragnionych normalności. Jeżeli pan uważa, że za rządów PiS-u to normalność panowała, no to muszę powiedzieć, że jest pan bardzo mało spostrzegawczy. Nawet Zbigniew Ziobro twierdził, że to nie wszystko jest normalne, a pan widzę, tu jest jeszcze bardziej papieski od papieża. No, przecież to dlaczego suwerenna Polska nie zlała się z Prawem i Sprawiedliwością, nie podporządkowała się w 100% tam naczelnikowi państwa, tylko też mu wierzgała. No, uważała, że nie wszystko jest normalne. Nawet nie wiem, czy nie uważała, że naczelnik państwa jest nienormalny chwilami. No to nie jest to takie odległe od prawdy. Wszystko jest możliwe na tym świecie pełnym złości również i to. Także nie wiem, kogo pan ma na myśli, mówiąc o wyborcach spragnionych normalności. Jak chcą ci wyborcy desperacko wybrać Nawrockiego, no to niech go wybierają. No co? Dlaczego? Niech go wybierają. Niech wystosują apel do narodu polskiego całego. Słuchajcie, słuchaj narodzie polski. Jest rozkaz, żeby wybrać Nawrockiego. Bo tak tu naczelnik państwa kazał, no i tyle. Wie pan, ja zresztą nie mówię, żeby go nie wybierać, bo gdyby się okazało, że jest taka alternatywa, a to jest bardzo prawdopodobne w wyborach prezydenckich, że Rafał Trzaskowski albo pan Karol Nawrocki, to ja sam z zaciśniętymi zębami jednak bym głosował na Nawrockiego. Nie dlatego, że on jest dobry, tylko dlatego, bo tam nie wiem, czy on jest dobry, czy niedobry, tam czor z nim. Tylko dlatego, żeby Volksdeutsche Partei nie dawać monopolu władzy. Żaden monopol władzy, jak pokazuje 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, żaden monopol władzy nie wychodzi tej władzy na dobre. Gdyby dygnitarze Prawa i Sprawiedliwości, jestem przekonany, że zawiedzą naczelnika państwa, tyle nie kradli, no to tylu ludzi by nie chciało jebać PiS-u. Być może, że to mniej, tam zawsze by tacy byli, tacy jebacy, którzy by tam nie wystarczało tam przelatywanie panienek, tylko jeszcze by ambitniejsze programy sobie stawiali, ambitniejsze cele, żeby całą dużą partię przelecieć. No ale myślę, że takich jebaków by zbyt dużo nie było. Pani Hanna Czarkowska. Szanowny panie Stanisławie, poproszę pana o pana opinię na temat polskich polityków. Który z polityków pana zdaniem zasługuje na szacunek i dlaczego? Poproszę o kilka nazwisk, jeśli to możliwe, z różnych opcji politycznych. Pozdrawiam i serdecznie i życzę zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. No, w mojej opinii na szacunek zasługuje polityk taki, który nie zmienia poglądów w zależności od koniunktury. Takich polityków w Polsce, to niezależnie od tego, czy oni jakieś sukcesy odnoszą, czy nie, ale taki człowiek, który jest wierny własnym przekonaniom, to budzi mój szacunek. Ale pani chciała moje poglądy tutaj, mój pogląd usłyszeć, no to pani mój pogląd przygłosza. I według tego kryterium na szacunek w moich oczach zasługuje Janusz Korwin-Mikke. No on już jest, że tak powiem, starszym panem, więc nie wiem, czy tam w polityce jeszcze jakąś rolę odegra. Ale jeśli chodzi o wierność własnym przekonaniom, no to rzeczywiście nie można mu niczego zarzucić. Ja go znam, poznałem go osobiście i to tak dobrze w obozie dla internowanych w Białęce w 1982 roku. Bo wtedy tam trafiłem, w maju 82 roku mnie złapali. No i to muszę powiedzieć, że od tamtej pory to Janusz Korwin-Mikke nie zmienił poglądu. Głosi je bez względu na to, czy się w większości podobają, czy się nie podobają. Uważa, że to są poglądy słuszne i to budzi mój szacunek. Drugim takim politykiem, który jest politykiem czynnym w tej chwili, chociaż tak odsuwanym trochę na boczny tor, jest Grzegorz Braun. On też jest wierny własnym przekonaniom. No i chyba do tej pory przynajmniej tej wierności dochowywał bez względu na zmieniające się okoliczności. Natomiast wszyscy inni, na przykład Donalda Tuska. Ja Donalda Tuska znam od lipca 89 roku. No i on kilkakrotnie zmienił pogląd. Teraz to nie wiem, czy on w ogóle ma jakieś poglądy. To słucha się po prostu Reichsführer Ursula von der Leyen i co ona mu każe, to on akurat w to wierzy. A jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, no to on ma takie poglądy jak trzeba. Najlepszą ilustracją tego było jego przemówienie na takim przedwyborczym wiecu w Bogatyni latem ubiegłego roku. Otóż powiedział, że w Unii Europejskiej jesteśmy i być chcemy, ale suwerenni. I to powiedział w momencie, kiedy Parlament Europejski już rekomendował nowelizację traktatu lizbońskiego, która już odbierała nawet pozory suwerenności członkowskim Bantustanom. Więc tylko takiej no, rekordowo niskiej spostrzegawczości wyznawców Jarosława Kaczyńskiego mogę przypisać to, że nie uważają oni go za krętacza. Zakrętacza. Ja go uważam za krętacza, podobnie jak Donalda Tuska. No i to trudno, żeby krętacze budzili czyjkolwiek szacunek, a zwłaszcza mój. Pan Andrzej Parada. Witam serdecznie pana Michalkiewicza, nasze dobro narodowe i życzę długich lat życia w zdrowiu. No dziękuję bardzo za te komplementy i za te życzenia. Pytanie pierwsze. Czy w dzisiejszych czasach Nie mamy do czynienia z Holokaustem, polegającym na zadaniu milionom ludzi na całym świecie cywilnej śmierci. Tą cywilną śmierć zadają Żydzi przez przyklejanie łatki antysemity tym, którzy mieli odwagę krytycznie wypowiadać się o Żydach, i wiąże się to często z uruchomieniem zmasowanego ataku w mediach. Ludzie z taką łatką zostają pozbawieni możliwości rozwoju, robienia kariery, skazani na biedę, perfidnie są odcinani od możliwości zarabiania ich dzieci bez wsparcia finansowego rodziców, także mają ograniczone możliwości kształcenia i robienia kariery. Antysemitów przykładnie się karze, a filosemitów się nagradza. Chcesz zrobić karierę? Dobrze zarabiać? Musisz zrobić wszystko, by ci nie przyklelili łatki antysemity. A najlepiej demonstrować, że jest się filosemitą. Dlatego tak dużo mamy filosemitów? No proszę pana, trochę chyba pan przesadza. Na przykład ja mam przylepioną łatkę antysemity, ale już mniejsza o to, zaraz do tego wrócimy, ale podam przykład pana mecenasa Ryszarda Parulskiego, który był mistrzem olimpijskim tam w Szermierce, no i miał poglądy narodowe. I z tego tytułu często przyklejano mu właśnie łatkę antysemity. On wcale się nie bawił w odklejanie tej łatki. Tylko jak mu ktoś przylepiał łatkę antysemity, to on teatralnym gestem rozkładał ręce i mówił: antysemityzm? Piękna idea. Otóż proszę pana, ktoś może czuć się skazany na cywilną śmierć, jeżeli on przywiązuje wagę do tego, co Żydzi na jego temat sądzą. Wie pan, to tylko tam. Ja na przykład aż absolutnie żadnej wagi nie przywiązuję do tego, co Żydowie sądzą na mój temat. Na przykład Judenrat Gazety Wyborczej. O, kiedyś pan Wroński, ten sam, co teraz jest rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jeszcze jak był tam na etacie, że tak powiem, funkcjonariusza propaganda Abteilung w Judenracie Gazety Wyborczej, to mnie zdemaskował jako antysemitnika. No ja mu tam napisałem, że panie redaktorze, muszę powiedzieć, że mnie jako antysemitnika zdemaskowała sama pani Alina Grabowska. W związku z tym wśród antysemitników mogę się uważać za arystokratę prawdziwego i demaskowanie mnie przez pana wcale mi nie imponuje. Więc proszę pana, chyba pan przesadza z tymi, bo to tam dzieci, że nie mają możliwości kształcenia. Tak było z wrogami ludu za pierwszej komuny. Na razie jeszcze tak antysemitów przykładnie się karze. No gdzie? Mnie na przykład tam donos na mnie zrobił do australijskiej straży granicznej taki pan Gansarz. Pan Gansarz, on do Australii wyemigrował, ale zanim jeszcze wyemigrował, to tutaj w Krakowie był konfidentem służb bezpieczeństwa i ten nauk mu został tam, nawet w Australii. No nie może się powstrzymać, żeby na nikogo nie donosić, no i doniósł na mnie, że jestem antysemitnikiem. No to nic się nie stało, poza tym, że za każdym razem, kiedy przekraczałem granicę Australii, nawet jak wyjeżdżałem z Australii do Polski, już wylatywałem, to mi paszport tam zabierali i tam trzymali pół godziny, nie wiem dlaczego. W końcu mi go oddawali, także nic mnie nie spotkało poza tym. Także, a filosemici być może, że to na zapas, tak wie pan, tam się próbują podlizywać Żydom zgodnie z tym, co tam za pierwszej komuny taki wierszyk krążył. W Poroninie, na Jedlinie wiszą gacie po Leninie. Kto chce w Polsce awansować, musi gacie pocałować. No to teraz można by strawestować ten wierszyk. Teraz tutaj się zastanowię, jakby go tu strawestować. Hmm. Hej, tam na Czerskiej, na patyku, wiszą gacie po michniku. Kto chce w Polsce awansować, musi gacie pocałować. No ale jak ktoś nie chce awansować w jakichś tam fałszywych hierarchiach, na przykład nie chce zostać autorytetem moralnym, to może olewać pana redaktora Michnika ciepłym moczem i tam myślę, że nic, od tego jeszcze nikt nie umarł. Zresztą wie pan, muszę powiedzieć tak, że to doświadczyłem tego na lotnisku w Ottawie, kiedy mnie tam pani, taka surowa pani przesłuchiwała. No i już myślałem, że tam jakieś kary surowe mi obmyśli, ale zajrzała na strony internetowe, chyba Żydowskiej Ligi Antydefamacyjnej. A ta Żydowska Liga Antydefamacyjna z Nowego Jorku strasznie mi tam wymyślała. No i widocznie to ją tak życzliwie do mnie usposobiło, że po godzinie takiego maglowania tu prawie mnie przepraszała. Prawie mnie przepraszała. Pomyślałem sobie, bo powiedziała, w Stanach też pan jest znany i to z taką nutką podziwu. Otóż, wie pan, pomyślałem sobie wtedy, że są dwie międzynarodówki. Jedna taka butna, arogancka i tak dalej, hałaśliwa, krzykliwa, jak to handelesy. A druga dyskretna, ale też istnieje. Ale też istnieje. Także, jak to mówił Jan Paweł II, nie lękajcie się, zwłaszcza przesadnie się nie lękajcie. Pytanie drugie. Czy w Polsce kandydaci na prezydenta, premiera, również prezydenta wielkiego miasta, czy szefa ważnej instytucji państwa przed ich wystawieniem przez partię nie muszą wcześniej uzyskać certyfikatu koszerności? No, nic o tym nie wiem, żeby coś takiego było. Ja uczestniczyłem w rozmaitych wyborach i jeszcze nigdy się z takim wymaganiem nie spotkałem. Formalnego wymogu nie ma, ale nawet z nieformalnym się nie spotkałem. Jedynym znanym mi politykiem, który się postarał o taki certyfikat koszerności, to jest pan Rafał Trzaskowski. On nie tylko ma pierwszorzędne korzenie po mamusi, ale postarał się 2 lata temu, był w Ameryce. I tam właśnie dostał taki certyfikat koszerności od 2 wpływowych Żydów, Ronalda Laudera i młodego Sorosza. Więc to, ale to jedyny taki znany mi, ale no nie dlatego, że musiał, tylko dlatego, że chciał. I pytanie trzecie. Co według pana powinni zrobić zwolennicy Grzegorza Brauna oraz jakie warunki musiałyby być spełnione, by Grzegorz Braun znalazł się w drugiej turze wyborów prezydenckich? No, jeden warunek powinni spełnić, żeby tego znalazł się w drugiej turze, a nawet żeby wygrał. Powinni na niego głosować. Nie ma innego sposobu. Nie ma innego sposobu. Pan Michał Stępień. Drogi panie Stanisławie, w poprzednim cykielu w pytaniu o kierowaniu się sumieniem lub politycznym wyrachowaniem zarzucił mi pan przedstawienie fałszywej alternatywy, więc muszę doprecyzować. Przykładowo, polityczne wyrachowanie zdaje się podpowiadać, że jak znajdziemy frajera, który daje się wykorzystać dla naszych korzyści, to powinniśmy te korzyści czerpać, jak to zrobił na przykład Churchill z Polakami. Chrześcijanin jednak chyba się powinien takiego zachowania wstydzić. Czy nie wyobraża pan sobie sytuacji, w której konieczność przedstawionego wcześniej wyboru byłaby prawdziwa? No, można sobie to wyobrazić. Wie pan, wyspowiadałbym się, jakbym już tego frajera wykorzystał dla dobra państwa, na czele którego stoję, to bym się potem wyspowiadał jakiemuś księdzu. No i zobaczyłbym, czy on też by mnie potępił, czy by mnie rozgrzeszył. Więc to, wie pan, na szczęście katolik ma takie wyjście z sytuacji. Pan Michał Krzycki. Czy nie lepiej mieć w opozycji lub w rządzie jawnych idiotów, zdrajców i lewaków, niż udające prawe patriotyczne organizacje, które ostatecznie działają na tym samym antypolskim kierunku, co ich oficjalni oponenci polityczni? Kiedy naiwny patriota jest przekonany, że taka na przykład Zjednoczona Prawica rządzi krajem, to usypia to jego czujność. Krótko mówiąc, czy nie lepiej, kiedy znamy wroga, który nawet nie stara się ukrywać swoich podłych zamiarów. No, w rządzie to lepiej nie mieć idiotów, zdrajców i lewaków, bo to wie pan, to najgorzej z idiotami. Bo tam lewacy to są idioci, to jest synonim. Natomiast ze zdrajcami to lepiej nie. To tak jak to w bajce pozbawionego złudzeń księdza biskupa Ignacego Krasickiego. No, tam, kiedy wół był ministrem i rządził rozsądnie, szły rzeczy wprawdzie z wolna, ale szły porządnie. Jednostajność na koniec monarchę znudziła. Dał tam ministr, zrobił ministra małpę, lew, bo go bawiła. No ale to śmiał się pan, śmiał minister, płakał lud ubogi. Kiedy tam w końcu nastały trwogi, to wzięto lisa. Ten pana i poddanych zdradził. No to niedobrze. Dlatego w bajce Krasickiego znowu wół był ministrem i wszystko naprawił. Otóż w rządzie to na pewno lepiej nie mieć idiotów, bo wie pan, lepiej jest, panie Michale, z łajdakami się jakoś pan dogada, natomiast z idiotą się pan nie dogada. Idiota właśnie, to wie pan, no nie przyjmuje żadnych argumentów, dlatego z nim się pan nie dogada, z łajdakiem już lepiej, ale ze zdrajcami to nie, zdrajca ma to do siebie, że zdradzi. No, a to rzeczywiście usypia czujność, tak, tam takim, wie pan, farbowane lisy, ale to dlatego farbowane lisy są farbowane, się farbują, żeby usypiać czujność. I wtedy wyznawcy mówią, że a jak to, no tu niedawno taki pan właśnie tutaj reprezentował pogląd, że wszyscy powinni się poświęcać dla Jarosława Kaczyńskiego. A dlaczego? No bo Jarosław Kaczyński jest największym wzorcem patriotyzmu polskiego. Sprzedałby własną ojczyznę, zresztą zrobił to. Stręczył Anschluss w 2003 roku, stręczył razem z Tuskiem zresztą. 1 kwietnia 2008 roku ratyfikację traktatu lizbońskiego. Sam zresztą przeforsował w czerwcu 2021 roku ratyfikowanie w Sejmie ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej, która była milowym krokiem w kierunku IV Rzeszy. No ale nadal uchodzi w oczach swoich wyznawców za tu czołowego patriotę polskiego. No a takim nic tu im nie można zrobić. Także. No i to dlatego z idiotami najlepiej nie zaczynać. Już mówię, z łajdakiem się człowiek może dogadać jakoś, bo łajdak to tam łajdak, ale on tam, do niego argumenty trafiają. Do idioty, z wariatów nic nie trafia. Więc to szkoda czasu, to tylko człowiek traci energię. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu.